Morza, szum, ptaków, śpiew, to wszystko już niedługo będzie udziałem moim, mam nadzieję, że Państwa również, że być może spotkamy się także gdzieś tam nad Bałtyku brzegiem.
Mamy 70 lat. Świętuj razem z nami. Radio Lublin, lubię
to. I rzeczywiście lubimy, kochamy to, co robimy i to wszystko, co robimy dla Państwa. Nawet jeżeli czasami towarzyszą temu takie artystyczne nerwy, tak jak w przypadku tej bohaterki, o którą Państwa dzisiaj pytamy.
Sprawa nerwów, sprawa odpowiedzialności, która jest po prostu nierozerwalnie związana z zawodem aktorskim. Bo wychodząc z próby, idziemy w tak zwane życie codzienne, normalne. Wydaje się, że istniejemy i żyjemy normalnie. Jemy, chodzimy, kupujemy, rozmawiamy, a w głowie leci taśma cały czas. Taśma z tekstami, taśma z tak zwanymi pomysłami na rolę, propozycjami na rolę, propozycjami do tekstu, jak dany tekst ma być zainterpretowany. I to od momentu otwarcia scenariusza, przeczytania pierwszego słowa czy zdania, w zasadzie do końca, czy to grania sztuki, czy też kręcenia filmu, ale jeśli się ma do zagrania dużą rolę, to to tkwi w człowieku tak głęboko, że nieomal śnią się jakieś sceny. Człowiek przez sen jeszcze coś gra lub przeżywa, co jest nagminną sprawą, że aktorzy przed premierą mają koszmarne sny, że na przykład wychodzi na scenę, ale nie ma butów, nie może butów znaleźć, albo że ma rozpięty, czy jest, jeśli w peruce, to nie ma tej peruki, albo z tej peruki wypadają włosy, albo powiedzmy nagle okazuje się, że nie ma rękawa, albo całej ręki nie ma, no bo w śnie wszystko może być, prawda? Więc takie koszmary, koszmarne sny prześladują cały czas. Teksty gdzieś są, jak to się mówi, w tyle głowy.
A nawet w takiej rozmowie z dziennikarzem taki człowiek, taka artystka potrafi wypowiadać słowa tak, jakby była na scenie. Prawda, pani Krystyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze i słuchaczom. To była nasza słynna Barbara Kraftówna z tej słynnej Czterej Pancerni Pies Honoratki, ale ona gdyby nawet wyszła, nie grając na scenie, nawet bez tych butów, bez tej ręki, ona miała w sobie taką charyzmę, że po prostu by wszyscy to wzięli na, nie że wyszła jakoś, o jak bez butów wyszła, tylko że po prostu ona scenę grała, w teatrze grała rolę i w życie, życie jej całe to było rolą, wesoła, miała taką charyzmę życia, także ludzie powinni znać, brać z niej przykład. Mimo, że miała swoje potyczki losowe, przecież miała tych dwóch mężów, zmarli jej te mężowie, jeden nagle, drugi później, ale ona po prostu żyła dla ludzi. Żyła chwilą, cieszyła się z każdego życia i uczyła innych żyć. Po prostu żyć, cieszyć się i po prostu, no szkoda, że nie mam już tej aktorki, no ale po prostu jej posłuchać, to po prostu od razu się człowiek może samego rana nastawić dobrze do życia i do wszystkich innych chwil trudnych. Także bardzo ją podziwiam za tę rolę i bardzo za wszystkie role i bardzo ją lubię słuchać.
To prawda.
Wspaniała aktorka.
Ale też z dużą dozą przyjemności patrzyło się na tę aktorkę, prawda?
Tak, tak, zawsze uśmiechnięta, taka dama w sobie. Miała
i taka wyrysowana twarz. To też było bardzo charakterystyczne w jej pracy twórczej, ale też i nawet kiedy spoglądamy tak po prostu na zdjęcia. I to nie tylko te z lat młodości, na których rzeczywiście bardzo taka niemalże posągowa, piękna, regularne rysy, uroda, ale też po prostu i później przez lata. To była też osoba, która pięknie się zestarzała, prawda? To
tak, też miała swoją naturalną urodę. Tak, swoją naturalną.
A teraz o to trudno, niestety.
Tak, no, trzeba brać po prostu nam wszystkim z Barbary Kraftównej brać przykład z niej. i z młodości jak żyła i później właśnie z tą urodą, z tą swoim wdziękiem, ona miała w sobie jednak coś.
To prawda. Naprawdę miło posłuchać tego głosu, powspominać. Troszeczkę tak grzewnie nam się zrobiło, ale czasem i takie uczucia też są warte tego wszystkiego. Bardzo dziękuję pani Krystyno.
Dziękuję.
Za tę rozmowę i za taki piękny opis i charakterystykę właśnie Barbary Kraftównej. A muszę państwu powiedzieć, że to w jaki sposób aktorka mówiła również o radiu, o polskim radiu, zwłaszcza teraz dla nas w tym roku 70-lecia, brzmi niesamowicie ciepło na sercu, więc zróbmy sobie tę przyjemność i posłuchajmy.
Nieomal 24 godziny, bo nieraz tak mi w życiorysie wypada, że prawie, że w ogóle się nie kładę spać, bo mi nie starcza doby, ale jeśli nawet normalny jakiś życiorys prowadzę, to radio mam właściwie zawsze włączone. Po pierwsze dla muzyki, której potrzebuję stale. Prawie, że mój organizm potrzebuje, nie tylko mózg. Cały czas przez Polskie Radio, którykolwiek program właściwie, jakiekolwiek radiostacje nasze są, tak wspaniałą właściwie robotę radio wykonuje dla społeczeństwa, że nawet nie zdając sobie sprawy, bo to się stało rutyną, że jest radio, są nowe techniki, możliwości, znakomite technicznie wykonania. Radio jest przedmiotem, który naprawdę chyba w każdym domu istnieje. Nie ma takiego domu, w którym by radia nie było. Mało tego, ja mam radia porozstawiane w pokoju i w kuchni. I nazwijmy to, że w różnych miejscach mam poustawiane radia. Raz, tak jak wspomniałam, ze względu na muzykę. Ja uwielbiam jazz, mam wiele różnych nagrań, zbieram nagrania jazzowe. Ale również słabne wręcz, osłabia mnie, rozczula mnie muzyka klasyczna. Także w jednym kącie mam cichutka sobie gra radio klasykę, a powiedzmy tam, gdzie mam więcej jakichś zajęć fizycznych, czyli kuchnia, bo jednak w kuchni jest robota fizyczna, to przeważnie jest jazz, to jest ta energia rytmów, która napędza jak gdyby do roboty.
Szarp pan bas i Barbara Kraftówna, rzeczywiście mnóstwo energii w tak naprawdę delikatnej, subtelnej osobie. A delikatna i subtelna jest także Hania Czaban, to właśnie literatka, z którą podczas Festiwalu Literackiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wczoraj mieliśmy szansę się spotkać, porozmawiać między innymi do jakich gatunków literackich chciałaby jeszcze sięgnąć.
Generalnie lubię eksperymentować. Na przykład myślałam kiedyś, czy chciałabym napisać kryminał, bo to jest gatunek, który na tę chwilę jest bardzo popularny. Też wydaje mi się, że na polskim rynku czytelniczym kryminały królują w tej chwili. Być może to jest gatunek, do którego na ten moment mnie nie ciągnie, ale nie wykluczam niczego w przyszłości. Ta książka przede wszystkim chyba zmieniła mnie, może nie sama historia, ale ten akt spisywania książki pokazał mi troszeczkę, że można robić to, co się kocha, można robić to, co sprawia nam przyjemność, ale mimo to potrzebny jest tutaj rodzaj dyscypliny. I pisząc cały ten czas, jakby to było dla mnie jednocześnie ucieczka od rutyny, ale też, żeby samą tę książkę stworzyć, to ja musiałam też poniekąd stworzyć sobie, trochę paradoksalnie, pewien rodzaj nowej rutyny. I ja faktycznie wsiadałam do tej książki, spędzałam godziny przy komputerze, uderzając w klawiaturę, i to poniekąd było rutynowe, a jednak to, co działo się wtedy w mojej głowie i na kartach książki, czy właściwie na stronach dokumentu tekstowego pierwotnie, to było to oderwanie od rutyny. I to mi pokazało, że czasami właśnie robienie rzeczy, które kochamy, mimo wszystko wymaga od nas pewnej dyscypliny, pewnej takiej motywacji i można oderwać się od rutyny i jednocześnie pewną rutynę zachować. I czasami nawet tak właśnie trzeba zrobić. To zaczęłam pisać w momencie, w którym ja w ogóle byłam dzieckiem z dość wybujałą wyobraźnią i było mi strasznie przykro, że nie mogę mieć wszystkich rzeczy, które sobie wymarzę, że mogę sobie wymarzyć coś, co nie istnieje i po prostu nie ma sposobu, żeby przez kartonowe pudełko w moim salonie dało się przejść do magicznej krainy, czy żeby zamiast domku na drzewie mieć domek pod dnem jeziora, bo takie miałam różne fantazje, będąc bardzo, bardzo małą. I w pewnym momencie zrozumiałam, że wow, jedynym sposobem, żeby mieć tak naprawdę co tylko sobie wymarzę, jest napisać to. I tak stopniowo szłam w tym kierunku, pisałam kolejne opowiadania, potem jakieś nieśmiałe powieści. A moment przełomowy to był chyba moment, kiedy będąc mniej więcej w gimnazjum, zaczęłam też w zgodzie z trendem, który wtedy panował, publikować książki w internecie. Była wtedy taka popularna dosyć platforma, nazywa się Wattpad i dużo osób tam tworzyło. Tam treści były wszelakie generalnie. Były treści mniej, bardziej wartościowe. Generalnie anonimowość robiła swoje. No ja tam oczywiście założyłam sobie konto i coś tam pisałam. No i przyszedł moment, kiedy parę osób faktycznie te moje książki czytało. Tam spotykało się z całkiem niezłymi, a na pewno szczerymi komentarzami i to był dla mnie taki moment, że wow, w sumie nawet jak otrzymuję jakąś krytykę, to jest nadal coś, co mi sprawia przyjemność, coś, co ja chcę robić. I chyba wtedy postanowiłam, że tak, chcę pisać, tak na serio.
I poza tą pierwszą powieścią cały ten czas, tak naprawdę już finalizuje się kolejna powieść, a ja mam apetyt na spotkanie jeszcze jedno z Hanią Czaban, pisarką z Lublina, bardzo młodziutką, chociażby po to, żeby dopytać, czy być może gdzieś kiedyś sięgała do poezji, a może chce także tworzyć właśnie w tym gatunku, w poetyckich strofach. Zobaczymy, to jest pytanie, którego zabrakło podczas wczorajszego spotkania na festiwalu literackim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. A jeśli mowa o poezji, to posłuchajcie Państwo, jak pięknie ten głos o poezji mówi.
Poezja daje bardzo dużo odpowiedzi na pytania, ale najważniejsze dla mnie jest to, że zadaje takie same pytania, które ja zadaję. I dlatego poezja jest takim przyjacielem. Teraz są takie czasy, gdzie ludzie naprawdę się od siebie bardzo oddalają, coraz mniej ze sobą rozmawiają, są okropnie samotni i wstydzą się tej samotności. Ludzie, którzy są już tak zagubieni w życiu, nie mogą sobie z tym wszystkim poradzić i poezja naprawdę łączy, właśnie łączy tymi pytaniami wspólnymi, tymi, że nagle ludzie słuchają tych samych słów. Nie umiem o tym mądrze mówić, ale ja widzę, co się dzieje, jaka jest potrzeba słuchania poezji. To jest coś, co ludzi straszliwie łączy.
Zwłaszcza tej poezji w wykonaniu takiego głosu. Czyj to głos? 801 50 10 22. Kim jest ta osoba, która już we wtorek będzie świętowała imieniny? Kim jest ta osoba, dla której powstają piosenki? Tak jak chociażby ta czacza dla sąsiadki. No proszę, jak pięknie. Muzyka i słowa Andrzej Sikorowski. Czacza dla sąsiadki. A kimżeż jest ta sąsiadka, ta superstar? Dzień dobry, panie Grzegorzu. Halo?
Dzień dobry, jestem.
Czy pan wie, czyj to głos był?
To był głos Anny Dymnej.
Oczywiście, że tak. To był głos Anny Dymnej i udało się tak od razu po pierwszych nutkach niemalże tego głosu rozpoznać, czy może po pierwszych nutkach czaczy?
To od razu po głosie rozpoznałem. Bardzo charakterystyczny sposób, taki melodyjny wypowiadania się i elokwentny.
Tak, ale też taki spokojny, ale to, co jest niesamowite, nadal ciągle skromny. Przecież w tej wypowiedzi o poezji usłyszeliśmy, kiedy pani Anna Dymna powiedziała, że tak naprawdę to ona nie umie tak pięknie mówić o poezji, co wcale nie jest prawdą, bo właśnie tak pięknie i tak wyjątkowo generalnie wypowiada się na wszystkie tematy, prawda?
No tak, jeszcze na dodatek poświęca się dla innych ludzi, prowadząc fundację mimo wszystko.
Absolutnie prawda, tak jest. To serce na dłoni tej osoby to nie tylko wielka artystka, oczywiście wielka aktorka, ogromny talent, ale przede wszystkim również ten wolontariat, który jest niesamowity i tylko i wyłącznie możemy przyklaskiwać, brać przykład i pomagać jej pomagać. Prawda, panie Grzegorzu?
Zgadza się.
Więc pozwolą Państwo, że jeszcze raz usłyszymy ten piękny głos. Głos mówiący o poezji związanej z miłością.
Teraz czytaliśmy wiersze o miłości. Okazuje się, że to się nic nie zmienia. No, problemy ludzkie są wszędzie takie same. I ja uważam, że to jest w ogóle najcudowniejsze, że jak ja na przykład mam jakiś problem w życiu i zaczynam sobie czytać Szekspira, czy czytam poezję grecką, czy czytam Kochanowskiego i nagle się okazuje, że te problemy moje nie są wyjątkiem, że takie same problemy mieli ludzie 800 lat temu, 1000 lat temu, 500 lat temu i ja się nie czuję taka osamotniona z tym bólem, z samotnością, bo to są problemy odwieczne.
Więc sięgajmy po poezję, bo ona potrafi uleczyć. Pan Jan też rozpoznał ten głos. Dzień dobry, panie Janie.
Oczywiście. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Także ja trochę parę godzin jestem w Zamościu i z powrotem wracam w upragnione, ulubione Tatry, pani redaktor.
Podziwiam i naprawdę kłaniam się nisko. To proszę powiedzieć, ile tych kilometrów w nogach i jakie szczyty tak naprawdę w tym roku?
Trudno to powiedzieć, bo w górach nie mierzy się odległości idąc szlakami w kilometrach, natomiast w czasie przejścia, czyli w minutach i w godzinach, ale ja jeżeli...
Panie Janie, powiem panu tak, że teraz ci już nowocześni, młodzi turyści, tak. No to rzeczywiście te kilometry na różnego rodzaju smartfonach, smartwatchach sobie mierzą, więc też i takimi sukcesami chwalą się chociażby na portalach społecznościowych, ale ja rozumiem, pan jest tym tradycyjnym traperem, tak więc jest. Tak jak chociażby ten drogowskaz wskazuje, ta szlakówka, to wtedy pan tak. Idzie ile godzin?
Jeżeli ja jadę z ludźmi, bo ludzie mnie muszę pochwalić, się znają to w tym środowisku, więc ja organizuję czynny wypoczynek i w programie między innymi... Halo?
Jestem, słuchamy pana, tak. Panie Janie.
A więc między innymi Kasprowy Wierch, wejście i zejście, to różnie to. Jedni schodzą, jedni wchodzą, schodzą, inni tam sobie pojadą w dół na przykład wagonikiem. Natomiast Giewont zaliczaliśmy, Dolinę Kościeliską, Dolinę Strążyską.
Pięknie.
Rusinowo Polany. No jest kilka takich miejsc, to pani doskonale zna.
Znam.
Gdzie roztacza się panorama Tatr, na przykład na Rusinowej Polanie, oprócz tego, że są owce, to, to jest również polana, gdzie można odpocząć i pięknie widać całe pasmo Tatr Wysokich. Można wejść na Gęsią Szyję też.
Można, to trudny szlak, zwłaszcza w upały. O dziwo.
89 metrów, ale wchodzili niektórzy moi ludzie. Natomiast w dół schodzi się niebieskim szlakiem z Rusinowej Polany. To jest około 10 minut spacerkiem do kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Przeurocze miejsce również, gdzie...
Wyjątkowy odpoczynek.
Częstym gościem był nasz papież, ojciec święty Jan Paweł II. Ostatni raz, będąc w Polsce, właśnie zażyczył sobie przejechać się, żeby helikopterem w rejon Wiktorówek, bo też taką nazwę ma to miejsce. I później zejście, wie pani, byliśmy również w Tatrach. No za kilka dni to nie da się obejść wszystkiego. W Dolinie Kościeliskiej, bo tradycyjnie, prawda, są miejsca, które należy, będąc Zakopanem, odwiedzić. Było coś też dla ciała, mianowicie termy w Chochołowie, wie pani. Oczywiście Chochołów to jest jedyny skansen na pewno w Polsce zbudowany. Mam na myśli tutaj chałupy góralskie zbudowane w stylu Witkiewiczowskim, więc to jest unikat, podejrzewam, że w skali europejskiej również. Także no wrażeń mnóstwo, pierwszy kościół parafialny też i cmentarz na Pęksowym Brzysku. No więc to są takie miejsca niektóre, które obowiązkowo turysta będąc Zakopanem powinien i w Tatrach powinien odwiedzić. Co jeszcze ciekawego napowiem pani, bo nie będę tutaj nudził, bo inni czekają na wejście na antenę. Jest mniej ludzi.
To dobra informacja z jednej strony.
Dobra dla wędrujących uczestników wycieczek, czy pobytu w Tatrach. Proszę panią, to jest korzystna sytuacja. Jest bardzo dużo, wie pani, pań Arabek w tych swoich strojach z daleka widocznych.
O proszę.
Tak. I tak to pokrótce, proszę panią, no nie sposób nie odwiedzić, było jeszcze kaplicy na Jaszczurówce, tej przepięknej,
tak.
Uchodzącej za jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych w Polsce i w Europie, podejrzewam.
Panie Janie, marzy mi się z panem taka wędrówka, bo skoro
bardzo
ciągle
chęć,
jeszcze są tacy, którzy chcą właśnie z Zamościa, no, tak, czy z naszego
tak
regionu
jest,
wyruszyć,
tak,
pomimo tak tych rozumiem, lat i tego cięższego tak plecaka, jeśli chodzi o PESEL na pana plecach, to ciągle
ta
chcą...
Pani zna mój PESEL.
To jeszcze muszę powiedzieć, panie Janie, że musi pan niesamowite historie opowiadać w czasie tych tras i wędrówek, że tak bardzo ludzie chcą z panem chodzić tak.
No trudno mi powiedzieć, wie pani, ustosunkowywać się, aczkolwiek mi bardzo serdecznie dziękuję za tych kilka dni spędzonych razem w Tatrach i na Podtatrzu.
Niech ta miłość do gór pozostanie w nas, więc teraz, panie Janie, specjalnie dla pana dedykacja muzyczna, bo wokół góry...
Dziękuję uprzejmie góry, i pozdrawiam.
I góry pozdrawiamy. Górsko i też oczywiście poetycko, Dom o zielonych progach. A książka, którą stworzyła Hania Czaban, przypomnę państwu tylko tytuł Cały ten czas, to też książka drogi, to też książka wędrówki i przygody.
Chodziło mi o to, żeby pokazać tutaj pewną wyższość ciekawości świata nad rutyną. Bo rutyna była przede wszystkim tym, jakby ten negatywny aspekt rutyny, ten jej przytłaczający aspekt, był tym, co tak naprawdę był takim katalizatorem do napisania tej powieści. I jakby do tego też poniekąd nawiązuje. Przede wszystkim była to rutyna lockdownu, ale też to, o czym pani powiedziała, czyli ta różnica pomiędzy zachowaniami moich nastoletnich bohaterów i moich dorosłych bohaterów, odwzorowuje trochę to, co czasami smuci mnie w takim codziennym życiu, które mam okazję gdzieś tam obserwować, czyli to jest właśnie to kompletne poddanie się, takie bezrefleksyjne, automatyczne poddanie się rutynie. Kiedy przestajemy zadawać pytania, po prostu przyjmujemy rzeczywistość taką, jaką jest i uczestniczymy w niej, w kółko robimy to samo i tak naprawdę te dni przestają się od siebie różnić. I też ktoś kiedyś zapytał mnie, dlaczego dorośli w całym tym czasie, dlaczego w ogóle bohaterowie i mieszkańcy mojego świata przedstawionego dopiero po tylu dniach zorientowali się, postanowili zadać sobie to pytanie, co się wydarzyło. Dlaczego ci wszyscy bohaterowie jak gdyby nigdy nic sobie żyją i akceptują fakt, że nie pamiętają swojej przeszłości. Ale to jest zjawisko, które występuje, znaczy ja przynajmniej je zaobserwowałam i to jest zjawisko, które mnie smuci najzwyczajniej w świecie. Mam takie małe marzenie, żeby gdzieś tam w przyszłości po prostu tego uniknąć. Pisząc o tym, być może gdzieś tam miałam nadzieję, że ktoś gdzieś zwróci uwagę na to i może chociaż jedna osoba zastanowi się, czy warto zadać pytanie, czy być może to właśnie ciekawość jest tym kluczem, który sprawi, że opuścimy naszą farmę, jak główna bohaterka, wyruszymy na wyprawę do opuszczonego, owianego tajemnicą miasta, jak główna bohaterka, i dowiemy się, o co chodzi w tym dziwnym, pokręconym świecie. Ja sama jestem moją rówieśniczką, więc jakby myślę, że postrzegam moich rówieśników tak samo, jak postrzegam samą siebie przede wszystkim. I wydaje mi się, że zachowania wśród pokoleń się zmieniają, co wynika też z tego, że zmieniają się realia świata i realia, w których żyjemy po prostu. Myślę, że zachowania odpowiadają na realia. I to, że dzisiaj na przykład taką popularnością wśród młodzieży cieszą się social media, to zdecydowanie wynika z potrzeby, którą moim zdaniem ma każde pokolenie. I to jest potrzeba opowiadania historii. Po prostu. I każdy jakoś na swój sposób chce coś powiedzieć. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że każdy ma przynajmniej jedną historię, która siedzi gdzieś w środku. I chcemy, żeby ta historia została usłyszana. I jest mnóstwo sposobów, żeby jakoś tę historię wydostać na światło dzienne. I absolutnie nie musi to być literatura. Nie musi to być nawet sztuka. Ale wydaje mi się, że każdy gdzieś szuka tego ujścia dla tych naszych wewnętrznych opowieści. No i media społecznościowe, czy właśnie generalnie technologia jest pewnym sposobem, próbą opowiedzenia jakiejś historii. I myślę, że każde pokolenie będzie szukać czegoś takiego. No i to też, jakby to, jak to będzie wyglądać, na pewno będzie zależało od realiów. No przede wszystkim Instagram, tak, to prawda, ponieważ odpowiada mi forma tej platformy. A mianowicie to, że mogę tam umieszczać dłuższe teksty, mogę tam umieszczać wpisy i dodatkowo mogę tam wstawiać zdjęcia, które w jakiś sposób nawiązują do tych wpisów. I naprawdę lubię to robić, ale lubię też mieć taką świadomość, że nie mam żadnej presji, żeby to robić. Że robię to wtedy, kiedy chcę coś opowiedzieć. I to chyba, co sprawia mi największą radość w prowadzeniu mediów społecznościowych, to jest możliwość opowiadania ludziom o pisaniu, bo widzę, że ludzie pytają mnie o to. Osoby, które mnie obserwują, zadają mi pytania. Czasami właśnie są ciekawe, jak coś wygląda od tak zwanej kuchni, jak coś przebiega w wydawnictwie. Ja widzę, że mogę tę ciekawość zaspokoić. Lubię to robić, bo to jest też dokładnie to samo, co ja robię pisząc książki, czyli opowiadam. A najpiękniejszym momentem jest dla mnie chwila, w której dostaję na przykład wiadomość właśnie na Instagramie, gdzie ktoś dziękuje mi za jakiś post, dziękuje mi za jakąś wskazówkę i pisze, że wiesz, w sumie to dzięki temu zmieniłam podejście i teraz robię postęp, moja książka powstaje. Jakby nie stoję w miejscu. I to jest taki moment, kiedy ja sobie myślę, wow, więc warto.
Warto także spotykać się właśnie z literatami, także tymi młodymi, jak z Hanią Czaban. Czas Hani Czaban, spotkanie z 18-letnią pisarką, autorką bestsellera Cały ten czas, to wczorajsze spotkanie podczas Festiwalu Literackiego w Kazimierzu Dolnym. Dwa księżyce, słowa mają moc. A dziś właśnie o słowach, które wywołują emocje, będzie rozmawiał profesor Jerzy Bralczyk z doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim. Będzie także moc słów, ziół i zaklęć. Spotkanie z Joanną Laprus, autorką Słowiańskiej Bogini Ziół. Prowadzi to spotkanie Justyna Dżbik-Kluge. Oczywiście w Dzwonnicy Kultury, bo w Dzwonnicy Kultury najwięcej tych spotkań literackich się odbywa, ale także na rynku głównym również Państwo będą mieli szansę na spotkanie z literatami. Od 12 do 13, czy ktoś tu czyta, co oprócz klasyki warto wziąć ze sobą na wakacje? Z Justyną Sobolewską będzie rozmawiała Maja Wolny, także Dzwonnica Kultury. 13-14, jak zabrać się do pisania prozy, warsztaty z Marią Kulą, także Dzwonnica Kultury. 14-30-16, zakończenie festiwalu w willi pod wiewiórką Skarby Domu Kuncewiczów poprowadzi Monika Januszek-Surdacka. Bardzo Państwa zapraszamy jeszcze na te ostatnie minuty dosłownie dzisiejsze Festiwalu Literackiego w Kazimierzu Dolnym. To coś dla ducha, a dla ciała, drodzy Państwo, Kazimierz przygotował menu literackie i tak na przykład można zjeść naleśnik rozważna i romantyczna, ciasto Biały Zamek, ale także kaszankę z ćwikiełką Mikołaja Reja, ciasto Ania z Zielonego Wzgórza. Ciekawa jestem, który to przepis tutaj został uwzględniony. Deser lodowy Trzej Muszkieterowie, ale także danie Ziemia Obiecana, danie Noce i Dnie, Dwa Księżyce i Kawy, Wyspa Szczęście, Diabeł i Malwina, Herbaty Szaleństwo, Dziwna Sztuka Miłosna, Majowe Stadło, albo na przykład danie Buszujące w Zbożu, czy Tristan i Izolda. Są też na przykład Chłodniki Litewskie z pana Tadeusza, jest też Dziczyzna na Ciemno, Legumina, ale również Chłodzieniec Litewski i również Sałatka Meksykańska, Ala Iwaszkiewicz. Naprawdę to tylko fragmenty wyboru, coś dla ciała i dla ducha. Polecamy Państwu Kazimierz Dolny. Wcale nie było wczoraj tak tłoczno. Więc tak jak też zaznaczał pan Jan, jeśli chodzi o szlaki górskie, tak też jeśli chodzi o szlaki kazimierskie, naprawdę można było pełną piersią odetchnąć literaturą.